Witam. Nazywam się Ludwik Jasiński, a to jest starożytna sztuka Hi-Fi. Program, w którym pomagam wkroczyć w fascynujący świat muzyki i sprzętu audio. W dzisiejszym odcinku... Psychodeliczne perełki. Tonton Macoute. Rozpoczynam nowy cykl naszego podcastu, w którym będę omawiał poczynania najciekawszych, zapomnianych, progresywnych wykonawców z lat 60. i 70., którzy zasługują na szerszą rzeszę fanów. Oto psychodeliczne perełki. Cykl otwiera brytyjski zespół Tonton Macoute. Formacja Tonton Macoute, w skład której wchodzili Chris Gavin, gitara basowa, gitary elektryczne i akustyczne, Dave Knowles, saksofon, flet, klarnet, śpiew, Paul French, organy, fortepian elektryczny, fortepian klasyczny, wibrafon i śpiew, oraz Nigel Reveller, perkusista, powstała w 1971 roku w angielskim Newbury, po rozpadzie poprzedniej kapeli nazwanej Windmill. Windmill rozpadło się, gdy wokalista Dick Scott zginął w wypadku samochodowym. To właśnie wtedy pozostała czwórka muzyków rozpoczęła wspólnie nowy projekt – Tonton Macoute. Również w tym samym roku nakładem małej wytwórni Neon ukazała się ich jedyna płyta pod tym samym tytułem, a więc po prostu Tonton Macoute. Cóż oznacza ta fikuśna nazwa? Tonton Macoute to po haitańsku workowy wujek, czyli istota z tamtejszego folkloru, która porywała niegrzeczne dzieci do swojego worka. Taką samą nazwę przybrały później niezwykle brutalne oddziały haitańskiej milicji dyktatorskiej. Jednak zakładam, że zespołowi raczej chodziło o mitycznego stwora, który przypominał angielskiego boogiemana czy polską południcę. Sama okładka albumu jest nie mniej intrygująca i zagadkowa co nazwa zespołu. Stworzona została przez Markusa Kiefa, autora wielu znakomitych okładek albumów, nie tylko psychodelicznych, ale również i rockowych z tamtego okresu. Kiefer ma na swoim koncie m.in. okładki do pierwszych dwóch albumów Black Sabbath, niezapomnianą okładkę do albumu Affinity, czy krążka Valentine's Suite zespołu Colosseum. W przypadku Tonton Macoute, Markus wybrał zdjęcie stawu otoczonego skałami i okraszonego efektem sepi. Oprócz żurawia przechadzającego się nonszalancko po pobliskim kamieniu, na okładce widać również ozdobną kołyskę stojącą na skale oraz drzewo z zamontowanym weń kranem, z którego leci woda do postawionego pod nim kubka. Jest to iście abstrakcyjna scena, która w bardzo dobry sposób obrazuje nieprzewidywalność muzyki psychodelicznej, a równocześnie wskazuje na jej idealną harmonię i tworzy całość. Podobnie zresztą jak najlepsze utwory z tego nurtu. W środku, po rozłożeniu okładki, znajdziemy szerokoformatowe zdjęcie złomowiska pełnego aut z epoki, na którym tu i ówdzie poukrywali się członkowie zespołu pomiędzy różnymi wrakami samochodów. No dobrze, ale okładka to jedno, a co z muzyką? Grupa gra tutaj typowy jazz rock z elementami psychodelicznego art rocka. Jest to album niezwykle dojrzały, pełen znakomitego warsztatu. Na każdym kroku słychać, że muzycy doskonale wiedzą, co robią i grają bardzo dokładnie i bez błędów. Improwizacje są natomiast na najwyższym poziomie, którego mógłbym oczekiwać od typowo jazzowego zespołu. Wstawki na wibrafonie, bongosach, maracasach, hamondach, saksofonie, flecie i klarnecie, nierzadko przepuszczone przez różne przestrzenne efekty audio, przecudnie wypełniają przestrzeń pomiędzy prawdziwie psychodeliczną pracą sekcji rytmicznej i gitar oraz nadają całości bardzo oryginalnego charakteru. I tutaj właśnie pojawia się pierwszy dysonans i swego rodzaju zaskoczenie, ponieważ tak naprawdę oprócz jednego utworu, który jest typowo jazzujący, to wszystkie pozostałe raczej bym zaklasyfikował jako psychodeliczny art rock z elementami jazzu i zbudowane na podwalinach jazzu. Styl zespołu przypomina w wielu momentach projekt McDonald & Giles założony przez członków oryginalnego składu King Crimson, czy niektóre utwory grupy Black Widow. To psychodelia w najczystszej postaci. Znakomite, niespodziewane przejścia i wstawki, zwroty akcji, nagłe zmiany klimatu, nawiązania nie tylko do jazzu, ale również muzyki typowo loungeowej z klubów z lat 60., bluesa połączonego z bluegrassem nawet, czy muzyki barokowej. I to właśnie w utworze inspirowanym barokiem usłyszymy riff organowy, który wydaje mi się, że mógł zostać zapożyczony przez zespół The Stranglers do ich słynnego utworu Golden Brown. Mogę się mylić, ale jest on nieco podobny. Oczywiście tamten zespół wykorzystał w tym celu klawesyn, a tutaj były to organy. Całość albumu składa się z 7 utworów, z których każdy jest na swój własny sposób genialny i żaden nie powiela wcześniej użytych przez zespół pomysłów. Całości towarzyszy niesamowite poczucie przestrzeni, które znakomicie słychać na winylowej reedycji z wytwórni Etelion. Echa wypełniają całkowicie nie tylko pomieszczenie, w którym słuchamy, ale również naszą głowę. Śmiałe połączenia jazzu i bluesa z ostrą gitarą zapadają w pamięć na długie godziny po tym, jak wyłączymy płytę. Wszystkie kompozycje tworzą niezapomnianą całość, aż gardło ściska fakt, że formacja Tonton Macoute nie nagrała już żadnej innej płyty. Możliwe, że właśnie to jest powodem. Świeżość pomysłów, unikalność każdego z utworów. Tak wielu artystów psychodelicznych z tamtego okresu rezygnowało z kontynuowania swoich projektów po nagraniu jednego, dwóch albumów, ponieważ wyczerpywały im się pomysły, a wpompowali całą swoją kreatywność w dopieszczenie właśnie tej magii, którą stworzyli na tychże krążkach. Możliwe, że tak również było z Tonton Macoute. Możliwe, że członkowie zespołu zwyczajnie nie czuli, aby ich nowsze pomysły były warte nagrywania, albo tworzyły równie genialną całość, co ich debiutancka płyta. Najpewniej nigdy się tego nie dowiemy. Jeśli chodzi o moje 3 ulubione kompozycje z tego albumu, to będą to zdecydowanie na 3 miejscu dość mroczny Dreams, który pod koniec przechodzi w iście rockowy hit, na 2 miejscu Don't Make Me Cry ze swoim loungeowo-klubowym sznytem i jazzowym freestylem, oraz na 1 miejscu Flying South in Winter z niesamowitym rytmem zapożyczonym z Corridy, przechodzącym w świetny rytm iście z klubu i znakomitą partią fletu, który wypełnia całe pomieszczenie. Co stało się więc z zespołem Tonton Macoute? Dlaczego zespół się rozpadł? Dlaczego nie nagrali więcej albumów? Ciężko powiedzieć, ponieważ niestety nie znalazłem wystarczających informacji na ten temat. Ogółem bardzo mało informacji na temat tego konkretnego projektu znajdziecie w internecie. Mogę natomiast wam powiedzieć, co stało się z jego członkami. Paul French założył zespół Voyager, z którym nagrał 3 albumy i nawet miał swój hit. Utwór nazywał się Halfway Hotel. Obecnie gra on w klubie The Piano w Londynie. Dave Knowles utworzył zespół Turbo, a obecnie mieszka w Cornwallii. Chris Gavin zmienił zainteresowania i poszedł w sztukę i fotografię, chociaż od czasu do czasu dalej grywa na gitarze. Natomiast Nigel Reveller założył odnoszącą sukcesy wytwórnię Active Media. Cóż więcej mogę powiedzieć o zespole Tonton Macoute? Jedynie to, że gorąco zachęcam do przesłuchania ich albumu, ponieważ jest to prawdziwa psychodeliczna perełka, z którą warto się zapoznać i warto pokochać, tym bardziej jeśli kochamy muzykę psychodeliczną. A w następnym odcinku przyjrzymy się kolejnemu zespołowi w naszym cyklu, a będzie nim zespół T2. Zapraszam.